Witam, ja nazywam się Bizon, a po drugiej stronie internetu siedzi...
Odin.
I to jest 152 odcinek DualShock Podcast. Dziś mamy 3 września i również trzy tematy. I te trzy tematy to... Mugenix, czyli nowa gra od zespołu Team Meat, który zaskakuje nową rozgrywką, której moglibyśmy się po nich zupełnie nie spodziewać. Drugi temat...
Dobrze.
Drugi temat to Nintendo 2DS. I tak, to nie jest żart na 1 kwietnia. Nintendo rzeczywiście wypuszcza taką konsolę. A na sam koniec duża, obszerna recenzja Dead Space'a 3. Także zapraszamy do słuchania.
Temat. Okej, tak więc zaczynamy od pierwszego tematu, którym jest Mugenix. Jest to wyjątkowo ciekawa gra, którą właśnie przedstawił mi Bizon, można powiedzieć na 5 minut przed nagraniem tego podcastu, z studia, które jest odpowiedzialne za The Binding of Isaac. Tak więc prawdopodobnie wszyscy teraz potrafią skojarzyć sobie styl graficzny, który będzie dość zbliżony i będzie, podejrzewam, występował również tutaj w finalnej wersji gry, dlatego że już teraz na screenshotach widzimy, że gra wygląda bardzo podobnie do swojego, że tak powiem, starszego brata, którym jest The Binding of Isaac. Mugenix to bardzo ciekawy pomysł na to, iż będziemy bawić się w spore, jeśli ktoś kojarzy taką grę od EA, tyle tylko, że w konwencji 2D, a naszymi organizmami, na których będziemy przeprowadzać nasze niecne eksperymenty, będą koty. I teraz Bizon, zanim cokolwiek powiesz, pozwól mi tylko, że wzmiankę taką tutaj dodam. Kiedy ty mi o tym powiedziałeś, to ja stwierdziłem, że ja chyba byłbym bardzo niewdzięcznym i złym właścicielem, dlatego że ja bym chciał stworzyć jak najbardziej pokraczne i zdziwaczałe kocury. Grube, z jakimiś naroślami i potem, wiesz...
Ale wiesz, że...
By było, jakby był jeszcze coś takiego jak jakieś achievementy za to, że na przykład twoje koty po raz 200 zajęły ostatnie miejsce na zawodach i na przykład spowodowały, nie wiem, burdy i podpalenia, rozumiesz, wiesz, tak po prostu taki evil genius trochę.
Achievement, the most gruesome cat, ale prawda jest taka, że skoro to jest gra Team Meat, to bardzo możliwe, że będziesz mógł stworzyć takiego kotomutanta, tylko no niestety zysków ci to nie przyniesie, jednak celem gry ma być to, że zbierasz fundusze, prowadzisz nie tyle eksperymenty, co starasz się może jakoś kierować tą swoją całą serią kotów, tak żeby ich rozmnażanie sprawiało, że kocięta będą, nie wiem, czy ładniejsze, czy będą osiągały pewne cechy, które sprawią, że no później będziesz wygrywał zawody, czy nie wiem, jakie jeszcze cele będą przed tobą w tej grze postawione, ale twórca mówi o tym, że to jest pierwsza gra, która jest aż tak zaawansowana pod względem technicznym, jeżeli chodzi o, wiesz, te podłoże, które musisz stworzyć pod grę, żeby ona działała, bo jednak poprzednie produkcje Team Meat, czyli czy Meat Boy, czy Binding of Isaac, to były raczej gry, które wymagały od ciebie raczej zręczności większej niż pomyślunku. I teraz wchodzi gra, która jest zupełnie inna, która przejawia może trochę strategii, może trochę takiego simowania i wielkie zaskoczenie, ale z drugiej strony wydaje mi się, że konwencja pasuje. Tym bardziej, że jeżeli ktoś oglądał Indie Game The Movie, ten wie, że Edmund i jego żona mają trochę obsesję. Szczególnie jego żona, obsesję na punkcie kotów. Także to wszystko pasuje nie dość, że do wizerunku Team Meat, tak również w tą całą konwencję graficzną się jakoś to wpasowuje, bo my widzieliśmy teraz teaser, który się pojawił, bo ogólnie gra jest już w produkcji od bardzo dawna i po prostu do tej pory ja o niej nie słyszałem, bo jakoś, nie wiem, przeszło mi mimo uszu, a teraz dzięki temu teaserowi ją odkryłem, zacząłem wykopywać i ja widzę w tym potencjał. Wiesz, ja nie jestem graczem Simsowym, chociaż o Simsach ostatnio było w podcaście.
Tak.
Wiem, że ty też trochę próbowałeś grać. Ja próbowałem eksperymentować w Simsach i to eksperymentowanie właśnie stworzeniem różnych postaci o różnych charakterach i sprawdzanie, jakie interakcje mogą wejść z innymi Simami, to było ciekawe, bo kiedy rzeczywiście wchodziło się w ten tryb, kiedy musiałeś chodzić do pracy, zarządzać czasem tak, żeby ci starczyło na to i na to wtedy to się zmieniało w taką, no, taką symulację życia rzeczywiście. I to już nie było dla mnie zabawne w ogóle.
Ale wiesz, co jest najfajniejsze w Simsach? To jest, kiedy weźmiesz sobie taki trait, który się nazywa geniusz zła. No, czyli w sumie Evil Genius, powracamy po raz kolejny do tego tytułu. Naprawdę rzeczy, które możesz robić właśnie z takim perkiem, swoim simem, są wspaniałe. Na przykład zrzucenie steka na ziemię, wytarzanie go w piachu, potem położenie go z powrotem na grilla i wiesz, takie...
No to ja właśnie tak robiłem, wiesz, ja robiłem takie złe postaci, szedłem na miasto i kradłem cukierki dzieciom i one biegły z płaczem do mamy.
Ale to jest, nic, słuchaj, podchodzisz do urny, ją zrzucasz z telewizora i się z tego śmiejesz, albo na przykład, nie wiem, chowasz zwierzęta gdzieś w jakichś dziwnych miejscach i one starają się wyleźć, nie wiem, jest tyle fajnych rzeczy, które można robić złym simem, na przykład sabotuj telewizor i wiesz, i to jest tak, że gość przed telewizorem sobie ogląda coś, ty mu podchodzisz, coś tam grzebiesz w tym telewizorze i wiesz, i simsy są na tyle głupie, że nie zdają sobie sprawy tutaj z przyczyn i skutku. No nie? Czyli on nie zdaje sobie sprawy, ten nasz widz, z tego, że ty właśnie stojąc przy telewizorze i przy nim grzebiąc, coś z nim zrobiłeś. Wiesz, on nie wie, co się stało. Więc on jest po prostu zszokowany, że o, papalapo, nie? A ty wiesz, stoisz tak, hehe.
Ale wiesz,
poczekaj, pobędę jeszcze w tym domu trochę dłużej, to już ci nic nie będzie działać. Zapchaj toaletę, albo wiesz, inne takie rzeczy. No naprawdę, fajna sprawa i dlatego też, jak myślę sobie o tym Mugenics, to ja naprawdę chcę zrobić jakieś dziwne, pokraczne koty i po prostu byłoby świetnie, gdyby rzeczywiście była taka opcja, że możesz dostać achievementy, czy w ogóle gra może w jakiś sposób to zauważyć, że rzeczywiście twoje koty zaczynają przeradzać się w coś złego, wiesz. Jak przypomnę sobie to, jak wyglądał Super Meat Boy i jak dokładnie wyglądały te modyfikacje ciała Isaaca, wiesz, te na przykład druciki powpinane w głowę, albo jakiś nie wiem, nowotwór jakieś, tak, albo jakaś narośl, serce na wierzchu i tak dalej. Ja naprawdę może nie aż tak do końca chciałbym, żeby to się znalazło w Mugenics, ale chociaż trochę, dlatego że byłoby naprawdę fajnie.
Ale wiesz, ja początkowo myślałem, że to może być gra na zasadzie tych gierek facebookowych, coś może jak Little Inferno, że wiesz, zbierasz pieniądze, kupujesz koty, rozmnażasz koty, kolejne pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Że to praktycznie nie ma końca i polega na ciągłym farmieniu pieniędzy i kupowaniu nowych kotów, dostawaniu pieniędzy i tak dalej, ale jestem pewna głębia i głębia myślę, że będzie rosnąć, bo już czytam tutaj, że koty będą miały różne typy zachowań i też ich charakter, czy też ogólnie całość ich zachowań będzie się kształtować na tym, no, jak one będą wychowywane, będą mogły zapadać na różne choroby, będziemy musieli się nimi zajmować, będzie mogła się nami zainteresować policja, czy też nie wiem, coś na zasadzie PETY, jeżeli nasze zwierzęta, nie wiem, czy będą gnębione, czy za bardzo modyfikowane genetycznie, więc tam będzie głębia przy tym. To nie będzie tylko tak, że będziemy robić kolejne koty, dostawać pieniądze i robić kolejne koty. Rzeczywiście będziemy musieli się tym zajmować i dodatkowo sterować naszym domowym budżetem.
Ale Boże, jak to absurdalnie brzmi, robić kolejne koty. Ale wiesz, co jest w ogóle śmieszne tutaj? Jak czytałem ten artykuł, który mi podesłałeś, jeśli zabraknie nam pieniędzy na leczenie podopiecznych, to w ostateczności możemy zapakować koty do komór kriogenicznych. Czyli brakuje nam pieniędzy, ale akurat tak się składa, że mamy komory kriogeniczne, które stoją sobie na strychu i nikt z nich nie korzysta. Wiesz, ja tutaj widzę jednak, że Team Meat dalej pozostaje tym studiem, które ja znam, bo ta gra na pewno nie będzie w 100% normalna. Jeśli możesz zamrozić koty, dlatego że kiepsko jest u ciebie z pieniędzmi i nie możesz na przykład im kupić karmy, i jedynym rozwiązaniem to jest, no to tak, najbardziej humanitarnie to jest zamrozić. To wiesz, to rzeczywiście jednak coś ci sugeruje, bo no wiesz, ja naprawdę, ja już widziałem tam na tym teaserze, że możesz jakby dopompować swoje koty za pomocą jakichś zastrzyków. Wiesz, ja naprawdę tutaj widzę potential na właśnie takie dziwne modyfikacje. Ja chciałbym doprowadzić do takiej sytuacji, że właśnie ta PETA będzie się chciała dobić do moich drzwi, a koty będą stały w obronie jako takie wielkie dwumetrowe bydlaki, rozumiesz, zionące ogniem. To naprawdę, ta idea mi się bardzo podoba.
Wiesz, taki rodzic może sobie, nieznający tym mit, może pomyśleć, być, o, gra, w której, wiesz, wychowujesz kotki i tak dalej. To będzie może idealny tytuł dla moich dzieci. Nie, na pewno nie.
Ale mimo wszystko tak, bo tutaj mówiłeś trochę wcześniej o tym. Trzeba podkreślić, że trzeba będzie, to będzie takie zaawansowane Tamagotchi, bo jeśli na przykład jakiś kot zostanie zaatakowany podczas pożywiania się, to potem może się bać podchodzić do miski i na przykład może już nie jeść. I wtedy trzeba kombinować, co zrobić, żeby kot zaczął jednak jeść. Tak więc będzie więcej takich sytuacji na pewno i to myślę, że będzie już zakrawało na coś podobnego właśnie do Binding of Isaac, czyli grę, która stanie się naprawdę wyjątkowo popularna. Ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy oglądałem streamy, to było w tamte wakacje i mnóstwo streamerów w przerwach na przykład między jedną a drugą grą włączało sobie Binding of Isaac i wiesz, napieprzało te kolejne rekordy i teraz wyobraź sobie, że zamiast tego za rok na przykład pojawi się Mugenics i wszyscy będą nawalać nowe koty, to znaczy, przepraszam, robić koty nowe, tak? Zbierać pieniądze, robić koty.
Ja się nie zdziwię, jeżeli my również się zaliczymy do tych graczy, jeżeli tylko cena będzie odpowiednia. Więc okazało się, że to nie jest wcale żart. I faktem jest, że Nintendo wypuszcza konsolę, która zwie się Nintendo 2DS. I można by pomyśleć, że to jest downgrade w stosunku do 3DS-a. I po prawdzie jest, bo tym selling pointem dla 3DS-a miało być właśnie to 3D. I wszyscy się tak strasznie tym zachwycali, że oto mamy możliwość grania w gry 3D. I nie musimy zakładać wcale okularów, żeby tego doświadczać. Jak się jednak okazało, problemów z tym 3D było więcej niż jakichś praktycznych zastosowań. I koniec końców teraz Nintendo zdecydowało, że wypuści konsolę pozbawioną tego 3D w niższej cenie i będzie z nią uderzało do innego grona odbiorców. Bo to już nawet Reggie powiedział, że 2DS nie ma uderzać w ten demografik, który uderzał 3DS, tylko w, jakby to powiedzieć, zaczynających graczy. Takie dzieci, które mają 5-6 lat, które jeszcze nie są za bardzo obeznane z konsolami i tak dalej, że dla nich taki 2DS to będzie dobry start, bo ten 3DS to już jest dla takich starszych graczy, czyli nie wiem, powyżej 11 roku życia, bo tak Nintendo klasyfikuje graczy. I powiedz mi, Odin, jak na to...
Aha, czyli dla bardzo starych?
Tak.
Nie, bo czekaj, bo to by się tak trochę dziwnie kolidowało z tym, co my widzimy w Wii U, kiedy mamy reklamy i na przykład jakaś babcia z dziadkiem sobie grają, albo na przykład mamy ten balance board od Wii, kiedy tam taka starsza pani razem ze swoją wnuczką gra, więc... To jak tutaj jest klasyfikacja wiekowa w ogóle, w NPS wiekowa?
Wiadomo, że Nintendo bije do trochę innych graczy niż Sony czy Microsoft. I teraz...
A pięknie cię teraz przyciął, bo Nintendo bije.
Przepraszam, nie wiem, co się dzieje z moim internetem, ale do czego dążyłem. Wiadomo, że oni uderzają raczej w młodszego gracza i teraz ten 2DS ma uderzać w tego jeszcze młodszego gracza.
Mhm.
Jak patrzę na ten kontroler, na rozstaw przycisków i tak dalej, to nie wiem, czy on rzeczywiście jest aż tak dobrze dopasowany do małych rączek małego gracza.
To znaczy na pewno jest mniejszy i jest pozbawiony tego zagadkowego ustrojstwa, które zwie się zawiasem, tak więc jest zapewne prostszy w obsłudze. I też guziki są trochę bliżej, więc to nie jest tak, że jest taki margines między tymi guzikami a końcem urządzenia.
No tak, ale popatrz, gdzie jest trigger, a gdzie jest krzyżak. I jak masz takie, no tak jak oni mówią, 6-letnie dziecko, ja jeszcze nie potrafię sobie tego wyobrazić, ale myślę, że ono by miało trochę problemów z tym dopasowaniem sobie. No, ale... Nie wiem, może,
wiesz
może
co,
jednak nie.
Ja jestem wyjątkowo sceptyczny wobec tego, że takie dziecko poniżej 11 roku życia, czy w ogóle ktokolwiek byłby zainteresowany tym produktem, kiedy mamy dostępne no, ciekawsze alternatywy. To jest po pierwsze, to jest nowe urządzenie, tak więc nie wiem jaki będzie i price, Boże, jaka będzie cena, przepraszam, jaki price point, jaka będzie cena. Natomiast założę się, że taniej będzie kupić używanego DS-a jakiegoś, nie wiem, jakiegokolwiek, który po prostu już na rynku się, że tak powiem, nie wiem, zadomowił i jest tańszy i nawet nie musi być wyjątkowo mocno używany, może nawet będzie to nowe urządzenie, po prostu zależały na półkach, które zostało wystawione na jakąś promocję.
No, ale widzisz,
ja nie, widzę tutaj, nie widzę tutaj tego czegoś, co by mogło ci dawać jakąś, nie wiem, jakąś przewagę w wyborze. Że,
ale właśnie
że akurat
o cenę chodzi. Ale właśnie chodzi właśnie o cenę, bo średnia cena, patrzyłem teraz na Amazonie, że średnia cena, a jeżeli chodzi o 3DS-a w Stanach, to jest około 170 dolców. 170-180, nie? A ten 2DS ma mieć taki starting point, jeżeli chodzi o cenę, 130 dolców. Więc mamy...
Czyli o 50 dolarów mniej,
40-50 dolców mniej będzie można go dorwać. Więc... To 50 dolców ma i brak tego 3D ma zadecydować o tym, że jednak to jest ta konsola dla ciebie. I to jest ciekawe rozwiązanie, że nowa konsola kosztuje mniej od tej starszej niby i jest po prostu pozbawiona 3D, więc tutaj jest jakiś selling point. Ale...
Znaczy, no tak, tak. Nintendo postępuje zgodnie z zasadą prowadzenia jakiegokolwiek biznesu, czyli to jest saturacja rynku produktami właśnie z twojej firmy i najlepiej, jeśli te produkty między sobą konkurują. Dlatego na przykład mamy koncern Coca-Cola, który wypuszcza mnóstwo różnych napojów i dzięki temu ludzie mają wybór, ale tak czy inaczej pieniądze pod sam koniec idą do Coca-Coli i tak samo robi Nintendo, daje ci wybór, ale ostatecznie tak czy inaczej Nintendo zarabia. Ale powiedz mi, bo nawet jeśli pominiemy już kwestię tej ceny, czy tobie wydaje się wygodne takie rozwiązanie? Bo nie wiem, ja może nie wiem, ja jestem chyba za bardzo przyzwyczajony do tego kształtu DS-a i wydawało mi się, że to urządzenie zawsze będzie jednak skojarzone z tym, że się rozkłada. No a teraz mamy taką deskę do krojenia i nie wiem, co ty o tym myślisz?
Ja widzę tutaj dużą inspirację tym padem do Wii U i nie wiem, czy to jest dobrze, bo wiesz, nie miałem tego w rękach. Ostatecznie ludzie, którzy mają w rękach 2DS-a, mówią, że jest zadziwiająco komfortowy, jeżeli chodzi o używanie, więc ja bym się tym specjalnie nie martwił, ale martwi mnie raczej to, że nie wiem, czy pamiętasz, ale później do 3DS-a, parę miesięcy po premierze, wyszła taka nakładka, która dodawała ci drugą gałkę, bo są gry, które można na 3DS-ie obsługiwać dwoma gałkami, na przykład Snake Eater 3D ma możliwość drugą gałką obracania kamery. I wtedy ten dodatkowy sprzęt miał jakiś sens. Teraz patrząc na 2DS-a myślę sobie, dlaczego oni nie umieścili drugiej gałki od razu?
Dlatego, że prawdopodobnie będziesz miał jakiś peryferał do kupienia. Nie no, bo ja bym się nie zdziwił. Dlaczego by mieli tego nie zrobić?
No ale właśnie widzisz, ale to byłby dla mnie, to byłby punkt, dla którego warto by było znów kupić tego 2DS-a, bo tam jest... Wystarczyłoby obniżyć trochę, nie wiem, te przyciski X, Y, A, B troszkę niżej i wstawić tą gałkę wyżej i byłaby druga gałeczka, tam byłoby miejsce na to. Ale nie wiem, czy właśnie chodzi o to, że wyjdzie kolejny peryferal, który my będziemy podłączać, który będzie nadawał tą drugą gałkę. Czy Nintendo kompletnie porzuciło już zamysły nad drugą gałką i mówi sobie, a dobra, i tak nie będziemy tego używać.
Wiesz co, nie wiem, ale ja się za bardzo przyzwyczaiłem do kształtu puderniczki i wydaje mi się, że to jest wyjątkowo dobre rozwiązanie, zważywszy na to, że te ekrany się po jakimś czasie rysują. Ja nie miałem nigdy 3DS-a, natomiast znałem parę osób i miałem w rękach parę DS-ów, ale to było dość dawno temu, ale wiem, że z doświadczenia, że szczególnie ten dotykowy ekranik, on się bardzo rysuje po jakimś czasie i wygląda bardzo źle. I nie wiem, może nowe modele nie mają tego problemu i może tak jest rzeczywiście, ale wydaje mi się, że łatwiejsze rozwiązanie to jest jednak zamknąć konsolę i nie przejmować się tym, że ten ekran się może w plecaku bardziej porysować, niż kupować jakiś jeszcze dodatkowy pokrowiec, bo ogólnie idea jest fajna, tak? Ale ten 2DS, on... Znaczy, nie wydaje mi się, żeby on swoją wielkością był jakoś specjalnie, nie wiem, wyjątkowy. Nie wydaje mi się, żeby te 50 dolarów, czyli powiedzmy tam jakieś 150, 140 zł było wystarczającym upustem, żeby zrezygnować z tej nowszej technologii.
Znaczy nowszej, wiesz, to jest w gruncie rzeczy to jest ta sama technologia pozbawiona tego 3D, które i tak podobno, bo też tego sam na oczy nie widziałem.
To znaczy ja miałem okazję zobaczyć 3D na 3DS-ie i jest,
i jak?
No okej. Okay. Jest okej. Na pewno nie jest to jakaś rewelacja. wiesz, w porównaniu z dobrym telewizorem 3D to wygląda to dość podobnie. Miałem okazję kiedyś w jednym z marketów dostąpić zaszczytu spoglądania na telewizor, który ma na dole takie czujniki, które cię obserwują i w zależności od tego, jak odwracasz głowę, to one zmieniają pozycję pikseli na ekranie troszkę. I ten telewizor w ogóle nie był na sprzedaż, to była tak jakby taka wersja pokazowa w jednym z centrów handlowych. No i to wygląda w ten sposób, że oni tam dają ci taki jakby plac zaznaczony czerwoną linią, no jest krzesełko i siadasz sobie na krzesełko i właśnie masz propozycję, żeby w trakcie oglądania tego tam 30-sekundowego przerywnika jakiegoś tam między filmami, on się cały czas zapętla, żeby właśnie obracać głowę i widzisz rzeczywiście, że to 3D pozostaje 3D, że ono tak nie traci tego efektu swojego.
No, kumam.
Więc ten efekt między 3DS-em a takim telewizorem nowoczesnym jest dość podobny. Natomiast no, to jest tak, że pole widzenia na telewizorze jest zdecydowanie większe twoje i to 3D obejmuje cię zdecydowanie lepiej, tak? Więc to myślę, że to każdy powinien sam zobaczyć, żeby w ogóle zrozumieć, jak wygląda 3D, bo to nie jest takie 3D, jak nam się wydaje. Ono jest zdecydowanie inne. Ale szczerze powiedziawszy, czemu by tego nie mieć? Może będą jeszcze jakieś ciekawe zastosowania. A poza tym, szczerze, to nawet nie kupowałbym 3DS-a, gdybym rzeczywiście chciał go kupować, ze względu na to, że posiada właśnie te elementy 3D tam, czy tą technologię 3D, która nie wiem w ilu grach jest faktycznie wykorzystywana, ale bardziej przez kształt, bo ten kształt mi odpowiada. Podpowiada mi to, że mogę sobie zgiąć ten ekran. No tutaj nie za bardzo mogę.
Tutaj nie wiem, czy,
no właśnie, i też nie wiem, jakby wyglądała moja pozycja podczas grania, bo albo musiałbym unieść tą deskę naprzeciwko, na wprost twarzy, dosłownie naprzeciwko siebie, albo bym musiał głowę schylić tak, jakbym był na pogrzebie.
No musiałbyś to trzymać jak tablet praktycznie.
No właśnie, a z 3DS-em jest o tyle fajnie, że zresztą z DS-em w ogóle jest o tyle fajnie, że po prostu możesz sobie ten ekran zgiąć i pozostać w pozycji tak zwanej kinowej, albo na przykład, no nie wiem, to jest, nie wiem jak nazwać tą pozycję, ale to jest siedzenie w pociągu, kiedy twój kręgosłup leży, a głowa się opiera o podpierak, tak więc wiesz, to jest akurat wygodne rozwiązanie.
Jest to dziwaczne ustrojstwo i czas pokaże, czy to się, znaczy może inaczej, to się sprzeda, czas pokaże, czy będzie większym sukcesem niż 3DS, bo w 3DS-ie też możemy sobie ten suwaczek dać na dół i to 3D zupełnie wyłączyć, więc jeżeli to pozbawienie 3D to jest wystarczający powód, no i ta mniejsza cena, żeby Nintendo znowu sprzedawało swoje produkty jak ciepłe bułeczki, no to proszę bardzo, tak? Nintendo znowu znalazło sobie sposób na to, żeby pokazać, że jednak rządzimy, jeżeli chodzi o handheldy, a jeżeli im się nie uda, to jest Nintendo. Za chwilę wymyślą coś innego, stworzą sobie nowy plan, stworzą sobie nowy demografik.
Nowego DS-a. Tak. W innej obudowie, w białej, będzie White Edition, która będzie o $20 droższa.
Half DS.
Wiesz co? Jeszcze tak zanim skończymy, tutaj na tej stronie, którą mam nadzieję oboje mamy otwartą teraz, jest porównanie 3DS-a XL i zwykłego właśnie tego 2DS-a, no teraz już tak można nazwać. Nie wiem jak ty, ale na ten moment, gdybym miał kupować Nintendo DS, to na pewno wziąłbym XL.
Oczywiście. Nie.
Dlatego, że ten ekran na tym 2DS-ie, nie wiem, czy to jest kwestia wieku, czy tego, że moje oczy już po prostu nie dają rady, ale po prostu wydaje mi się, że żeby się bardziej męczyły. Mimo, że różnica może nie być zbyt duża, to kiedy patrzę na te dwa ekrany, to jednak 3DS XL wydaje się ciekawszy.
Wiesz, dla mnie im większy ekran, tym lepiej. Ja się strasznie męczyłem grając na PSP, więc co dopiero, gdybym dostał taką konsolkę, nie? Więc... No nie wiem, jeżeli chodzi o mnie, to rzeczywiście nie widzę w tym specjalnie sensu i gdybym miał wybierać sprzęt dla siebie, na pewno wziąłbym 3DS-a i tym bardziej w wersji XL, jeżeli chodzi o mnie, o moje ręce i ogólnie to, jak ja widzę konsolę przenośną. No ale mówię, czas pokaże, co Nintendo z tego wyciągnie i pozostaje nam tylko czekać.
Okej, i ostatni temat, już trzeci. Tak naprawdę, jeśli ktoś teraz nie jest zainteresowany Dead Space'em, wydaje mi się, że to będzie bardziej jednak pogadanka o wszystkim i o niczym, tak więc jeśli nawet nie jesteś zainteresowany, drogi słuchaczu, to przynajmniej dowiesz się, za co tą grę można hejcić, znienawidzić i ogólnie się na nią obrazić. Bo wydaje mi się, że jednak parę takich elementów jest, ale ogólnie rzecz biorąc, z najciekawszych informacji, których się dowiedziałem dosłownie przed chwilą, Bizon posiada listę, tak więc Bizon, proszę powiedz mi, co zapisywałeś na tej liście i skąd w ogóle pomysł na listę przy graniu w Dead Space'a?
Pomysł wziął się stąd, że ja przed premierą uważałem, że to się nie może udać. Że ta gra będzie skończonym szambem i przy okazji jakichkolwiek newsów zalewałem ją szlamem tyle, ile się dało, bo każda kolejna informacja okazywała się bardzo zgubna, jeżeli chodzi o serię Dead Space. I ostatecznie, kiedy zacząłem grać, to okazało się, że gra wcale nie jest taka zła. I zacząłem sobie prowadzić listę, tak żeby później móc sprawiedliwie ją ocenić, kiedy już ją przejdę, kiedy minie jakiś czas i będę mógł na chłodno podejść do tego jeszcze raz, spokojnie przeczytać to, co tam było i no na chłodno to ocenić. Więc mam tu listę, która zawiera zarówno minusy, jak i plusy, ale myślę, że nie będę jej po kolei wyczytywał. A może podzielmy to sobie na jakieś dane sekcje, czyli nie wiem, fabuła, gameplay, udźwiękowienie i tak dalej. Myślę, że zacznijmy sobie od fabuły, nie robiąc spoilerów.
Nie robiąc spoilerów, tak? No to... To ciężko nie, ale... jest cokolwiek powiedzieć o fabule, nie robiąc spoilerów.
Ogólnie, bardzo ogólnie o fabule jest bardzo źle. Jest tak... Postaci są tak złe. Znaczy, ja wiem, że ty miałeś chyba lepszą grę, bo ustalmy, ty przeszedłeś ją całą w koopie.
Tak, tak.
To ty miałeś lepszą grę, bo ja włączyłem jedną rozgrywkę w koopie i jeszcze dodatkowo ja byłem tym drugim graczem, czyli ja grałem jako Carver, ta druga postać, i akurat zacząłem rozdział, który był chyba cały poświęcony Carverowi, bo on cały czas miał tam zwidy, cały czas miał jakieś przesłyszenia, których Isaac nie widział. I to jest bardzo dobre w tej grze, że jeżeli gramy w koopa, to granie tą drugą postacią dodaje nam nowe elementy, których zupełnie nie widzi postać, która gra Isaaciem. Tak, i to było świetne. Tak. I wtedy pomyślałem sobie, cholera, tu jest potencjał w tej fabule. Te postaci jednak mają jakąś głębię. Na przykład ten Carver, który kiedy grasz singla, on jest nikim. Ty się dowiadujesz jakiejś rzeczy na początku z jednego audiologa i później przez całą grę on gdzieś się pojawia, ale tak naprawdę w ogóle cię nie obchodzi. Tymczasem koop sprawia, że on staje się pełnowartościową postacią. Więc ty miałeś trochę lepszą grę. Ale ogólnie fabuła to jest po prostu rzucanie Isaaca na lewo i prawo. On jest teraz tutaj, Isaac, idź zrób to, Isaac, przynieś tamto, Isaac, napraw to. Schodzą się, jedna rozmowa, wychodzą, znowu Isaac,
wiesz co, wydaje mi się, że to jest zdecydowanie mniej idź tam, napraw to, jak pierwsza część. Natomiast to, co wyjątkowo mi się rzuca na oczy, kiedy przypominam sobie fabułę trzeciej części, to jest problem z tym, że Dead Space, mimo że ma naprawdę fajną fabułę, i jeśli ktoś nie zna ogólnie historii, to ja tutaj postaram się przybliżyć. Podczas pewnych wykopalisk został odkryty marker, a został tak dokładnie nazwany. Nie do końca wiadomo w ogóle, co to jest i z jakiego materiału został stworzony, przynajmniej na samym początku, ale posiada on bardzo charakterystyczną, specyficzną cechę. Innymi słowy, tak jakby nawoływał. I tutaj nie do końca w pierwszej części gry wiadomo, o co chodzi, natomiast wiadomo jednak, że marker powoduje zmiany biologiczne na poziomie genetycznym w żywych organizmach i powoduje tak jakby ewolucję. Teraz, co dokładnie ma powstać z tej ewolucji i dlaczego te markery, bo potem okazuje się, że jest więcej jak jeden, mają taki wpływ na wszystko wokół, pozostaje tajemnicą. Wydaje mi się, że nawet jeszcze przez część drugą. To znaczy, tam zostaje już mniej więcej wyjawione, że tych markerów jest więcej, że rząd, ja nie wiem, tam powiedzmy, no ogólnie jakiś rząd na Ziemi zdecydował, że będzie Erdgow. Tak się nazywa w grze?
Tak mi się wydaje, Erdgow chyba.
No to idealnie, naprawdę. Rząd Ziemi decyduje o tym, że trzeba będzie w takim wypadku zbadać, z czego są zbudowane te markery. No i powiela marker. i udaje mu się to. Niemniej doprowadza to do bardzo, bardzo złych konsekwencji i ostatecznie te markery zostają zamknięte. I trzecia część rozpoczyna się od tego, że ten marker, powiedzmy ten pierwszy, który został pomyślnie sklonowany, czy też zbudowany ponownie, zostaje uwolniony przez grupę ludzi, którą możemy nazwać sektą, która już pojawia się w drugiej części, która jest wybitnie zafascynowana faktem ewolucji wszystkich żywych organizmów w towarzystwie markera i rozważa możliwość przejścia tak jakby na wyższe stadium ewolucji, przez co jest jak najbardziej za tym, żeby te markery miały kontakt ze wszystkimi możliwymi ludźmi i jednocześnie szuka odpowiedzi, co może jeszcze zrobić, żeby przyspieszyć tą ewolucję. No i to są fanatycy, można tutaj sobie wyobrazić, z którymi Isaac niemniej przez drugą część i praktycznie całą trzecią ma do czynienia i stara się ich oczywiście powstrzymać. No i trzecia część to tak naprawdę, można powiedzieć, podsumowanie tych dwóch poprzednich, natomiast wydaje mi się, że podsumowanie wyjątkowo głupie i które z atmosfery tajemnicy, która mi się bardzo podobała w drugiej części, bo ogólnie sam cel markerów był kompletnie niewyjaśniony, tak więc my nie wiedzieliśmy jako gracze, o co tak naprawdę chodzi, nie wiedzieliśmy, do czego one służą i to było fajne. To jest właśnie najlepsze, co może się pojawić w grze jakiejkolwiek, czy też zagadki, czy też gatunek mystery, tutaj starałem się jakoś na szybko przetłumaczyć, czy jakiś horror, czy jakiś thriller. To jest nieznajomość tego, z czym walczymy, albo nieznajomość tego, co nas prześladuje. To jest najbardziej sugestywny sposób budowania atmosfery, jeśli w odpowiedni, zbilansowany sposób będziemy dawkować ten strach, terror, przerażenie. I druga część wydaje mi się, że była naprawdę fantastyczną grą. Mm-hmm. Poniekąd z tego też powodu, że była bardzo dobrym survival horrorem, ale jednocześnie miała naprawdę bardzo dobrą fabułę i to trzymało się do samego końca. Zakończenie gry jest naprawdę bardzo, bardzo spektakularne i bardzo mi się podobało. Natomiast kiedy kończyła się trzecia część, to szczerze powiedziawszy byłem wyjątkowo zawiedziony i wydaje mi się, że Electronic Arts, bo nie wiem do końca kto jest, nie, Visceral Games, tak oni się nazywają, tak? Oni naprawdę spieprzyli scenariusz, dlatego że tak naprawdę odechciewa się trochę pod sam koniec i chciałbym tutaj powiedzieć dokładnie, co się dzieje, ale myślę, że to jednak będzie, to może wam popsuć doświadczenia z drugą częścią, może też z pierwszą.
No
tak,
ale
więc
niezależnie, to nie jest tak, że tylko zakończenie jest złe w tej grze. Ogólnie zarys tego, jak są zrobione postacie, jak jest zrobiony nasz główny charakter, czyli przywódca tej całej sekty, który chce właśnie wyzwolić te wszystkie markery, on jest po prostu zły. To jest zły człowiek, który nadaje do ciebie często przez radio, opowiadając ci o wyższości tego, jacy będziemy, jeżeli rozpuści te markery i tak dalej, ale to wszystko jest tak prostolinijne, tak jednostronne. Te postaci nie mają żadnej głębi w sobie i ostatecznie te wszystkie ich dialogi po prostu padają na twarz.
Tak, ale to się tyczy wszystkich. To nie tyczy się tylko i wyłącznie jego. To jest Isaac, to jest Ellie,
znaczy,
to są
wiesz,
wszyscy.
Isaac ma jeden moment gdzieś chyba w 12 rozdziale, gdzie przeżywa taki wstrząs psychiczny, wiesz o co mi chodzi. I tam przez chwilę widać, że zarówno aktorzy, jak i animatorzy postarali się o oddanie emocji. Ale później Isaac wchodzi w tryb jestem zły, teraz wszystko będę zabijał i to wszystko mija i znowu mamy jednowymiarowe postaci, więc są przebłyski.
Wiesz co, ale mnie wyjątkowo denerwowały sytuacje, to znaczy wyjątkowo denerwowały, nie denerwowały, ale teraz na przykład z punktu widzenia recenzenta mogę powiedzieć, że wyjątkowo denerwujące są sytuacje, kiedy jakaś postać umiera i 20 sekund później tak naprawdę jakby jej nie było.
Aha.
Nikt już się nie martwi, nikt już nie zwraca na nią uwagi. Denerwują mnie sytuacje, kiedy dla przykładu przywódca właśnie tej sekty religijnej mówi do Isaaca: aha, Isaac, widzisz, ty nie rozumiesz, że celem naszego życia jest ewolucja i te markery pozwalają nam na ewolucję, a Isaac mu mówi: widzisz, tak naprawdę jest inaczej i zaczyna mu to tłumaczyć, a on mówi w odpowiedzi, ten przywódca właśnie sekty mówi: a, to tego nie wiedziałem, to w takim wypadku jeszcze lepiej. I to jest Czy naprawdę nie mieliśmy pomysłu, żeby on chociaż przez chwilę wątpił w to, w co wierzył? To by było interesujące, to by było zdecydowanie bardziej ciekawe niż obserwowanie człowieka, który jest na jest za każdym razem.
Tak.
Dlatego, że szczerze powiedziawszy, on dla mnie nie był zagrożeniem. Ja nie brałem go na poważnie, bo on po prostu był śmieszny. O wiele ciekawiej rozwiązane są nastroje wewnątrz zespołu, który się tworzy na przestrzeni gry, ale to też nie jest specjalny komplement, dlatego że tak naprawdę postacie, które przez chwilę chociaż wykazują jakieś, nie wiem, głębsze emocje, to albo giną, albo znikają, albo przez połowę gry ich nie ma i pojawiają się pod
sam koniec. Takiego starszego człowieka, który wydaje się taki zupełnie oderwany od tego wszystkiego, ale on tak zupełnie szybko znika z fabuły i to jeszcze w tak haniebny sposób, że mi się zrobiło go naprawdę szkoda i szkoda, że oni akurat zrobili to w ten sposób, a nie inaczej, ale postaci, które nagle pojawiają się znikąd i nie pasują do tego świata i mogłyby zostać ciekawie rozwinięte w tej fabule, po prostu znikają, a reszty losów innych postaci możemy się praktycznie domyślić, kto ostatecznie przeżyje i kto ostatecznie dojdzie do tego miejsca, czy ta postać rzeczywiście umarła, czy może jednak nie. Większość rzeczy możemy sobie sami dopowiedzieć i później się okazuje, że rzeczywiście gra takie rozwiązania nam serwuje, więc...
No ale to też właśnie jest to, że jest taki moment w tej grze, taki jeden moment, kiedy mamy takie przeświadczenie o tym, że jedna z ważniejszych postaci dla fabuły mogła zginąć i potem nie zginęła, dlatego że uciekła. To zdążyła. I jak? No po prostu zdążyła, wspięła się, dziękuję. No to jest w tym momencie ja przestaję się martwić o kogokolwiek w tej grze, bo ja wiem, że oni przeżyją. Oni sobie dadzą radę. To wygląda, jakby zginęli, spoko. Oni sobie dadzą radę. Tak więc, no, tak jak w drugiej części, mieliśmy sytuację, w której jeden albo jedna z bohaterek, z bohaterów coś straciła. I to było widoczne i było nam przykro z tego powodu, tak? Tutaj w tej drugiej części już tak naprawdę no, nikt nie traci nic i jest okej. I to tyle, tak więc jesteś strasznie zdystansowany na przestrzeni całej tej fabuły. Chociażbyś chciał się tym przejmować, chociażbyś chciał się w to zaangażować, to tak naprawdę chyba jedyne ciekawe rzeczy, ale tak naprawdę ciekawe na tle tych właśnie jednowymiarowych postaci i sytuacji, które ciężko jest wytłumaczyć normalnie, to są właśnie audiologi, które ci prezentują historię pewnych miejsc albo historię pewnych właśnie bohaterów.
I też podobno misje te poboczne, które można robić w grze, które nie są wymagane, żeby je robić, ale jednak możesz je robić, też gdzieś tam wpływają na to, że pojawiają się zupełnie nowe, zamknięte same w sobie wątki, które możemy poznawać. Wiesz, ja nie robiłem...
Ja zrobiłem wszystkie. Ja zrobiłem wszystkie.
No tak, widzisz.
Możesz zapytać w razie czego.
Nie, bo ja zrobiłem na początku gry chyba 3 albo 4 te misje poboczne, a później po prostu nie pasowało mi to, że wiesz, muszę gdzieś biec i coś szybko naprawić, ale nie, jeszcze zajdę jednak tutaj i to sprawdzę. Nawet pod sam koniec gry, chyba w ostatnim albo przedostatnim rozdziale, kiedy już naprawdę musisz się spieszyć, gdzie wiesz, że szale zwycięstwa mogą się przeważyć, jeżeli się nie pospieszysz, to i tak masz misję poboczną, którą możesz zrobić w tym czasie, więc mi to nie pasowało.
Ale to jest nic, dlatego że tam pojawia się tranzyt, który możesz sobie wrócić do początkowych lokacji, w razie czego wykonać te questy, których ci się nie udało, tak? Więc wiesz, tutaj poczucie tego, że czas ci po prostu przesypuje się przez palce jak piach, jest taki no dość ciężki do utrzymania. Mimo że mamy właśnie parę takich momentów, kiedy gra nam każe gdzieś biec, to jedna z naszych postaci, jedna z naszych bohaterów może powiedzieć: o, widziałem coś po lewej stronie, pójdźmy to sprawdzić. A ty: tak, dobrze, chodźmy. Wiesz, i to jest takie, no tak, okej, dobra, no to chodźmy i sprawdźmy. I to właśnie to poczucie tego, że jednak powinniśmy się spieszyć, że jednak akcja jest wartka, trochę spada, ale ogólnie wydaje mi się, że jeśli chodzi o fabułę, to ten Dead Space jest zdecydowanie najsłabszym Dead Space'em spośród tej całej trójki. Spośród tej całej trójki jest zdecydowanie najsłabszy.
Ale wiesz, Dead Space'y nigdy też nie grzeszyły fabułą. Tam była fajna ta historia w tle właśnie i powstanie markerów i tak dalej, wszystkie audiologii i to, co mogłeś też usłyszeć w tej grze, to było fajne, ale sama fabuła i postacie zawsze były takie se. Więc zamknijmy fabułę i przejdźmy do gameplayu, który jest chyba najważniejszy i który no, zajmuje mi przynajmniej, przejście gry zajęło całe 14 godzin, więc...
Czekaj. No z racji tego, że możemy na Originie sprawdzić, to ja teraz ci powiem, o ile mój szanowny Windows załaduje, jest. Zaraz ci powiem, ile u mnie zajęło, ale wydaje mi się, że zdecydowanie więcej i to chyba też jest plus bardzo duży, że można by się wystraszyć, że Dead Space 3 będzie grą krótką, ale nawet jak nam fabuła nie pasuje, to okazuje się, że w Dead Space'a rzeczywiście jest sporo rzeczy do zrobienia i można w niego grać dość długo, tak więc to jest naprawdę pozytywne zaskoczenie. 22 godziny.
No to prawie doba okrągła, więc Dead Space jest długi, to jest fakt, ale czy ta długość to jest długość, która sprawia, że nam się chce cały czas w niego grać, więc teraz spróbujmy na to odpowiedzieć. Więc Dead Space idzie w stronę shooterów i nikt tego nie ukrywał, więc Dead Space 3 po prostu nie jest straszny. Zapomnijcie o tym, że pierwszy Dead Space miał jakieś straszne momenty, drugi też jeszcze, drugi genialnie trzymał w napięciu w wielu walkach. Trzeci Dead Space czasem trzyma w napięciu, ale przez większość czasu jest po prostu shooterem z obcymi i nic poza tym.
To znaczy wystraszyć. Chyba najbardziej rozczarowujące jest to, że masz w pewnych miejscach komnaty i wiesz, że jak aktywujesz coś, to do tych komnat wedrą się nekromorfy.
Bo widzisz...
Tam, nie, ksenomorfy?
Ksenomorfy są w aliancach.
Nekromorfy i tyle. No i oni tam wejdą i ty będziesz strzelał. Ale dopóki nie naciśniesz guzika, to jest spoko.
Tak, jest spokój, możesz sobie nawet porozstawiać wszystko po pomieszczeniu tak jak chcesz. Wciskasz guzik i wtedy wszystkich szybów wentylacyjnych wychodzą nekromorfy, a ty po prostu chodzisz na boki i do nich strzelasz. Bo też system walki specjalnie się nie zmienia. Dalej jest trochę toporne, dalej jest trochę jak z Rezydenta 4, tylko możemy chodzić na boki.
Przeszkadza mi turlanie, nie wiem jak to wie. To jest zbyt łatwe, żeby uciec.
Nie, w ogóle nie używałem tego turlania, szczerze ci powiem. W ogóle, więc może dlatego miałem, nie wiem, czy trudniejszą grę, chociaż też poziom trudności to też jest problem, bo jest tak cholernie nierówny. Tak
ja właśnie chciałem do tego przejść teraz, jeśli jesteśmy na poziomie trudności. Poziom trudności w moim odczuciu... To jest najprostszy Dead Space, jaki się pojawił, ale, też... ale grałem Isaaciem.
Tak, ale słuchaj, natomiast... poziom trudności też z czasem spada. To jest najdziwniejsze, że na początku gry mogą być jeszcze sytuacje, kiedy jesteś rzeczywiście opanowany z każdej strony, masz mało stasis, jeszcze niespecjalne bronie, jeszcze mogą ci coś zrobić. Ale pod koniec gry ja wykraftowałem sobie takie bronie, miałem 4 pojemniki stasis, które się cały czas odnawiały, ja praktycznie stałem w miejscu i strzelałem na boki, nikt do mnie nie podchodził na poziomie normalnym, więc
wiesz
to jest
co?
Naprawdę najprostszy Dead Space.
Ja grałem z kolegą Norbertem i w połowie gry zrobiłem sobie jedną broń, która składała się, teraz muszę sobie przypomnieć, na pewno miałem piłę i to była ta piła znana z drugiego Dead Space'a, czyli ta, która zatrzymuje się przed tobą i się cały czas obraca. Miałem chyba shotguna albo coś w tym stylu, nie wiem, coś co strzelało zdecydowanie. No i wiesz, i tak naprawdę ja nie potrzebowałem żadnej innej broni do samego końca gry. I to jest trochę smutne, dlatego że grałem na najwyższym możliwym poziomie trudności.
No i teraz patrz, właśnie przejdźmy sobie płynnie do tego craftingu. Ja uważam, że to jest bardzo fajna rzecz. I początkowo tego nie doceniałem, łaziłem samym plazma katerem i z jedną bronią, którą zrobiłem sobie z jakiegoś tam blueprintu, ale po czasie, gdzieś poza połową gry chyba, kiedy w końcu dostajemy jakieś ciekawe części, bo też to jest złe, że ta gra początkowo nie daje ci specjalnie tych super części, więc przez pół gry nie masz czego budować i nie masz na tyle zasobów, żeby sam sobie tworzyć te części. Więc kiedy już w tych paru ostatnich rozdziałach masz dostęp do fajnych części, to możesz skonstruować tak wykokszone bronie, że ja chyba w 12 rozdziale zrobiłem sobie ciężki karabin, który strzelał serią 3 pociskową i właśnie pod spodem miał zamontowaną tą piłę i dodatkowo jeszcze założyłem na niego wspomaganie, które sprawiało, że każdy pocisk był dodatkowo zapalający. I to było tak, że ja już nie potrzebowałem plazma cuttera, bo jedna seria z tego karabinu, trzypociskowa, potrafiła odciąć rękę każdemu nekromorfowi. Kiedy ktoś do mnie podszedł, wypuszczałem przed siebie tą piłę. I właśnie kiedy grałem na koopie, to już w ogóle to wszystko padło, bo wtedy już nikt do mnie nie podchodził. Wyciągałem piłę przed siebie.
No bo zużywasz o połowę mniej rzeczy i jest połowę mniej przeciwników dla ciebie. Tak.
No ale wiesz, wysuwam tą piłę, ktoś do mnie podchodzi, ginie pod piłą, a na odległość strzelam cały czas tą serią. A amunicji w tej grze na normalnym poziomie trudności są tysiące, więc praktycznie nigdy nie musisz się przejmować.
Na najwyższym jest jeszcze jest też mnóstwo. Przypomniałem sobie, co miałem. Ja miałem Bouncing Bolas, tak to się nazywało. I to była taka wiązka dwóch energetycznych kulek, które były połączone ze sobą prądem. I one zadawały niewielkie obrażenia, kiedy zderzały się z czymś po raz pierwszy, ale kiedy się odbiły, to zmieniały się na kolor czerwony. No i prowadziły pożogę siekę jesień, siedem wiecza, jak coś wpadły. I ja w ten sposób nie miałem żadnych problemów i nie używałem Stasisa. Ja po prostu uderzałem tą bolą, i oczywiście waliłem nią ciągle, bo to akurat nie było tak, że tylko jedna potrafiła powstrzymać na przykład regeneratora, który jest ciekawym przeciwnikiem w sumie. Tyle tylko, że pojawia się w grze parę razy i potem już go nie ma, szczególnie pod koniec. On się pojawia gdzieś na początku,
potem głównie już go nie ma.
I tak naprawdę pod sam koniec moja broń niespecjalnie różniła się od tego, jak wyglądała gdzieś w połowie gry. Oczywiście miałem upgrade'y dorzucone, ale upgrade'y tylko i wyłącznie podkreślały to, jak błahe są teraz konfrontacje. To więc to nie było tak, że dzięki tym upgrade'om te pojedynki stały się proste. One przez cały czas były proste. I szczerze powiedziawszy, chyba najfajniejsze ze wszystkich pojedynków, jakie ja miałem w tej grze, to były pojedynki właśnie w otwartej przestrzeni kosmicznej, kiedy nie wiedziałem, co mnie atakuje, dlatego że słychać bardzo mało, tak? Więc dostajesz i nie do końca wiesz w ogóle skąd. Natomiast wszystkie inne jumpscary, których w tej grze jest mnóstwo, bo tak właściwie jeśli coś wyskakuje z przodu, to zaraz za plecami też wyskoczy, były po prostu słabe.
Ale właśnie jeszcze wracając do tego craftingu, ja uważam, że to jest bardzo fajne, że on się tam pojawił i dawał rzeczywiście masę przyjemności z tego, że później mogłeś sam eksperymentować z tym, jaką broń chcesz sobie stworzyć. I ostatecznie na koniec gry miałem chyba 3 takie własnoręcznie zrobione bronie w ekwipunku i byłem zadowolony z tego, że mogłem sobie je mieszać i tak dalej. I polecam każdemu właśnie nie przywiązywanie się zbytnio do tych broni, które dostajemy na początku, do tego plazma cuttera czy coś, tylko naprawdę jak gdzieś w połowie gry, gdzieś koło 10 rozdziału, należy eksperymentować i próbować z różnymi broniami, bo to jest to, co praktycznie w Dead Space 3 świeci. I teraz mniej więcej potrafię zrozumieć, dlaczego pojawiła się ta zunifikowana amunicja. Nadal denerwuje mnie to, że mogę stworzyć piłę z tej samej amunicji, z której tworzę pociski do karabinu, ale rozumiem, dlaczego oni to tak zrobili, bo właśnie później byłaby sytuacja, kiedy miałbyś inwentory zapełniony masami różnego typu amunicji do różnego typu broni. Więc dlatego to zunifikowali. Mimo wszystko uważam, że fajnie by było, gdybym nie musiał taszczyć ze sobą tylu apteczek, których też gra daje masę, a nie wiem, większe paczki amunicji do różnego rodzaju broni. Ostatecznie jednak dzięki temu craftingowi gra stała się ciekawsza, na pewno ciekawsza pod tym względem, że przestała przypominać miejscami tego typowego Dead Space'a i im mniej go przypominała, tym według mnie było lepiej. Więc to było fajne urozmaicenie, które było potrzebne tej serii i też Isaac w końcu może się wykazać tym, że jest inżynierem, tak? Potrafi coś zrobić z niczego, więc to było bardzo fajne z jednej strony. I teraz nie wiem, czy ty tak to odczuwałeś, ale te pierwsze parę rozdziałów, od rozdziału 2 do 7, ja miałem takie ciągłe poczucie déjà vu, że gram jednak cały czas z 2 Dead Space'a, bo jednak ta przestrzeń kosmiczna, jednak te zamknięte statki, jednak to poruszanie się pomiędzy tymi statkami w przestrzeni, to jest fajne i klimatyczne, ale cały czas miałem poczucie takiego déjà vu i po części było mi nudno i dopiero kiedy jest chyba 8 rozdział, kiedy lądujemy na tej śnieżnej planecie, kiedy zmienia się klimat gry, wtedy poczułem, że coś jednak jest w tej grze fajnego do odkrycia i w tym momencie ona według mnie zaczęła się trochę rozkręcać, zarówno jeżeli chodzi o gameplay, jak i o klimat, bo te pierwsze 7 rozdziałów jakoś tak, no Dead Space i nic poza tym.
Znaczy, no, sam początek tego lądowania jest bardzo ciekawy i też co potem się dzieje, bo Dead Space powinien już słynąć z tego i być rozpoznawany przez to, że potrafi stworzyć naprawdę bardzo fajne quick time eventy i też bardzo fajne pokazówki, tak więc te pokazówki potrafią tworzyć naprawdę fajne przejścia między jednym całkowicie skrajnym klimatem, a drugim całkowicie skrajnym, więc z, można powiedzieć, no, całkiem przyjemnego i ciepłego wnętrza statku nagle robi się dziura i wszyscy muszą walczyć o życie i potem dzieje się jeszcze parę ciekawszych rzeczy, tak więc Dead Space już tak naprawdę, myślę, zadomowił się w umyśle każdego, kto kojarzy drugą część, tym, że potrafi tworzyć naprawdę bardzo fajny klimat właśnie za sprawą tego i na pewno lądowanie na tej śnieżnej planecie jest jednym z takich przykładów. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o samo porównanie do drugiej części, to sam początek gry, on jest wyjątkowo podobny do pierwszego Dead Space'a z tego powodu, że samo otoczenie, które jest wokół nas, po prostu jest niemalże zunifikowane. Właśnie tak jak mówiłeś wcześniej a propos amunicji, ono wygląda cały czas tak samo. Tam nie ma specjalnie dużo różnorodności, tak jak na przykład możemy zobaczyć w Tomb Raiderze, kiedy wchodzimy do jakiejś jaskini i mamy mnóstwo butelek, na przykład jakieś nie wiem, graffiti na ścianach i tak dalej. Takich sytuacji na samym początku w Dead Space jest niewiele. Ja rozumiem, że my jesteśmy w kolonii czy na jakichś statkach, które zajmowały się odwiertami i tam nie zobaczymy specjalnie dużo jakichś, nie wiem, ciekawych architektonicznie wizerunków, czy na przykład, nie wiem, jakichś plakatów i tak dalej, ale nie wiem, czy kojarzysz Dead Space'a drugiego. W Dead Space'ie drugim też łaziliśmy po statkach i też łaziliśmy na zewnątrz, ale były takie momenty i było ich mnóstwo, kiedy na przykład natrafialiśmy na jakieś przedszkole, kiedy natrafialiśmy na, nie wiem, na szpital, kiedy natrafialiśmy na przejścia między pociągami, na stację metra i tak dalej. To budowało naprawdę bardzo fajny klimat, dlatego że te otoczenie się zmieniało. Mimo że to cały czas było wnętrze tego wielkiego statku, to nadal mimo wszystko mieliśmy do czynienia z czymś nowym. Natomiast w trzeciej części Dead Space'a parę pierwszych rozdziałów to jest to samo.
I dlatego takie wielkie ciągłe uczucie déjà vu się tam pojawia i to jest no nie bardzo. I kiedy ta gra w końcu odpala w tym siódmym czy ósmym rozdziale, kiedy dostajemy się na tą planetę, to też zostaje nam zaserwowane parę nowych typów rozgrywki tam. I mamy takie mini gry, kiedy na przykład lecimy tym statkiem i nim kierujemy na tą planetę, co jest całkiem zabawną minigrą i bardzo mi się to podobało. Ale też na tej śnieżnej planecie na przykład mamy wspinanie się po klifach i schodzenie z nich, które w większości jest do przełknięcia, ale jedna z sekcji wspinania się po klifie była tak zabugowana, że ja już wszedłem w internet i znalazłem sobie na YouTubie przejście kolesia, bo inaczej bym tego nie zrobił, bo wyobraź sobie, że tam jest ten jeden, kiedy wspinasz się po tych klifach do góry, to spadają na ciebie głazy z góry. I jeden taki głaz spada na jakby całą długość tego pasa, po którym się poruszasz, ale jednak nie, bo jednak jest taka wyrwa po prawej stronie, gdzie Isaac idealnie się mieści. Więc ja myślę, jak będę stał przy tej wyrwie, to nic mi się nie stanie. No nie, pomyliłem się. Jednak to był po prostu taki model i w tym momencie, mimo że nic nie było, to jednak to powietrze, które było
samym
obok tej skały,
samym podmuchem
oderwało Isaaca od tej ściany. I tam są takie momenty, że rzeczywiście Isaac albo nie reaguje na ten przycisk skoku między klifami, albo właśnie te rzeczy, które powinny cię omijać, nie omijają cię. Ja nie wiem, czy ktoś
wiesz
to testował,
co, gra potrafi się zabugować, szczególnie kiedy właśnie wspinasz się po klifach, dlatego że mi z Norbertem się to zdarzyło dwa razy, kiedy on carverem nie potrafił wejść już po osiągnięciu tego najwyższego punktu i po prostu odpiąć się od tej linki i stanąć normalnie na gruncie. I on po prostu musiał czekać do kolejnego checkpointu. Ja musiałem zrestartować grę właśnie od checkpointu, bo on cały czas był właśnie w tej pozycji, że już mógłby wejść normalnie na tą skarpę, ale nie może, nie ma możliwości.
Tego ja się zastanawiam, czy ktoś to testował? Nie wiem.
Myślę, że tak, bo ogólnie innych bugów tam nie uświadczyłem jakoś specjalnie, a w drugim Dead Space'ie było ich naprawdę sporo, kiedy na przykład jakieś potwory potrafiły się gdzieś zaklinować i nie wychodziły, albo na przykład słyszałeś, że coś cię atakuje i nie wiedziałeś, co to jest i okazywało się, że na przykład jakiś potwór był w podłodze, bo wpadł. No i ale jakoś sobie radzi, nie? Natomiast to, co mi trochę przeszkadza, to jest jednak to, że Carver jest postacią, która jest... Ona mieszka gdzieś pomiędzy lewą pachą a pępkiem Isaaca, dlatego że za każdym razem, kiedy jest cutscenka, to Carver ma taką tendencję do znikania i potem nagłego wskoczenia w tą cutscenkę, więc dla przykładu są sytuacje, kiedy na przykład biegniemy do uciekającego statku i musimy do niego wskoczyć, ja jestem na przedzie i dobiegam już do tej opuszczonej rampy, naciskam przycisk akcji i Carver, który był za mną, nagle pojawia się na tej rampie, tak robi takie... I on już jest tutaj i on właśnie podaje mi rękę.
No to był ten wymóg właśnie tego, że grę możesz grać zarówno pojedynczo, jak i w koopie, tak? I przechodzić te same sekcje i z tego względu widocznie tak to rozwiązali,
ale
zamiast nagrać drugą.
Ale takich sytuacji jest znacznie więcej. Na przykład kiedy stoimy razem i na przykład obserwujemy jakąś wzniosłą chwilę, kamera robi taki pan, że zza naszych pleców stara się pokazać nas tak z góry, tak wręcz izometrycznie tak jakby, ukazując nasze wyalienowanie kompletnie. I kiedy kamera była jeszcze za naszymi plecami, to stał Carver i Isaac, ale kiedy zrobiła ten taki ładny półokrąg, żeby pokazać nas z góry, to byłem tylko ja, czyli Isaac. Carver zniknął. Ja po jakimś czasie zacząłem się zastanawiać, czy być może Carver to jest tylko wyimaginowany przyjaciel Isaaca, no ale nie, po prostu tak gra została skonstruowana, że mamy drugą postać, która co jakiś czas po prostu znika. No.
Dobra.
Więc mogę podać jeszcze jeden przykład, kiedy na przykład Isaac zostaje zrzucony gdzieś z jakiejś takiej górki skarpy i sam spada i potem kamera się unosi i Isaac nagle rodzi Carvera i Carver gdzieś tam okazuje, że też leciał, ale go nie było widać, bo on leciał znacznie szybciej po prostu. I to są rzeczy, które trochę burzyły ten klimat, który tak czy inaczej już był trochę słaby. I szczerze powiedziawszy, zamiast budować jakieś skrajne reakcje w stylu cholera, nic ci nie jest, albo ale nas urządzili, to było bardziej na zasadzie he. No bo to głupio wygląda.
Okej, powrót do rozgrywki jeszcze na chwilę. Takiej samej rozgrywki i do walk. Walki z ludźmi, czyli nowość w Dead Space 3. Jeżeli mogę powiedzieć dwa słowa o walkach z ludźmi. Są słabe.
Oni nie mają inteligencji.
Oni w ogóle nie mają inteligencji, oni po prostu biegają pomiędzy kolejnymi skrzynkami, nawet się za nimi nie chowając, rzucają granatami tak, że możemy je zawsze sobie złapać i im odrzucić i przy okazji jeden headshot zawsze ich ściąga, gdzie oni w ogóle, walki z nimi zazwyczaj odbywają się na odległości 5 metrów. I...
Wiesz co, Bizon? Nie zawsze, dlatego że kiedy ja grałem na tym najwyższym poziomie trudności, to było tak, że... Z mojej perspektywy to wyglądało tak, że postać ludzka miała animację, kiedy odpada jej głowa, a potem robiła na zasadzie i strzelała dalej. No naprawdę, ale wiesz co, nawet całkowicie pomijając to, w jaki sposób oni angażują się w tą walkę, czyli jak strzelają, czy nie wiem, przynajmniej chowają się trochę za tymi osłonami, czy tak dalej. Ja w większości sytuacji napotykałem na ludzi, którzy po prostu stali i do mnie strzelali. I oni tylko i wyłącznie stali.
Wiesz co?
Niektórzy z nich podbiegali, ale to było coś na zasadzie proszę zabij mnie.
Jak dlatego, ja bym miał znaleźć jakiś odpowiednik sztucznej inteligencji podobnej do tej z Dead Space'a, to chyba bym musiał wybrać szturmowców z Jedi Outcast.
To ja bym wybrał w Call of Duty Modern Warfare ten pierwszy etap, kiedy pojawiają ci się takie kartonowe plansze, do których strzelasz. To by było to, dlatego że oni są idiotami kompletnymi. A już nie mówiąc nawet o przeciwnikach, bo później w grze pojawia się nowy typ przeciwników, tutaj nie będę mówił dokładnie co się pojawia, natomiast oni się starają chować, no z tym, że wystaje im głowa. I to jest takie, nieźle się schowałeś, naprawdę, nieźle się schowałeś.
Ale wiesz, to nie jest tak, że tylko walki z ludźmi są do niczego, bo dla mnie highlightem drugiego Dead Space'a były pojedynki z tymi obcymi, którzy są stalkerami, chyba tak to się nazywa, czyli
tak,
ci, którzy biegają po całej planszy, chowają się, wyglądają, chowają się, starają się ciebie otoczyć i działają w grupie. W Dead Space'ie drugim oni byli błyskawiczni, oni wystawali na chwilę, kiedy ty celowałeś tą ich wystawioną głowę, oni ją momentalnie chowali, zmieniali pozycję i pojawiali się za twoimi plecami, nawet nie wiedziałeś kiedy. więc musiałeś cały czas poruszać się po tym, no, polu bitwy praktycznie, oglądać je, korzystać ze Stasis, kiedy tylko ich widzisz, żeby ich zamrozić, żeby
czy
czasem...
Wiesz, nie... chciał powiedzieć, że musiałeś mieć Battlefield Control.
W tym momencie tak. Tymczasem w Dead Space trzecim stalkerzy wracają. Są raz wolniejsi, dwa słabsi, trzy głupsi. Wystawiają głowy i przez ten czas możemy w nie spokojnie strzelić. Możemy są tak wolni, że możemy praktycznie strzelić w nich i odstrzelić im nogę w trakcie, kiedy przebiegają obok. I dodatkowo oni się w ogóle nie starają. Jeden z pojedynków ze stalkerami, bo to jest tak, że te pojedynki zawsze są ustawiane. Ty wchodzisz na jakieś pole, gdzie jest masa skrzynek i wtedy wiesz, że to jest pojedynek ze stalkerami, bo wiadomo, że będą się tu chować, okrążać i tak dalej. Jeden z pojedynków wygrałem stojąc w miejscu i patrząc na lewo i prawo i waląc do nich, kiedy tylko podbiegali. Bo są wolniejsi, są głupsi, nie potrafią ci już tak dobrze zajść za pleców i po prostu przeciwnik, który praktycznie dla mnie zrobił Dead Space'a drugiego, którego zawsze, kiedy myślę o Dead Space'ie drugim, myślę o pojedynkach ze stalkerami, on w trójce stał się po prostu takim mięsem armatnim, które zadaje trochę więcej obrażeń.
Bo widzisz, bo jest zimno, bo większość tych pojedynków jednak rozgrywa się na zewnątrz. I wieje. No i jak żyć, panie premierze? Wiesz co, pod sam koniec gry pojawiają się przeciwnicy, którzy wyglądają trochę jak te postacie z horrorów japońskich, dlatego że oni po prostu mają taki sprint do ciebie, ledwo co ruszając nóżkami. I to może rzeczywiście byłoby straszne, gdyby nie wyglądało w ten sposób, że ja w tym momencie włączałem piłę. I to był koniec.
I ten nowy dlatego, typ że... przeciwnika nie robi nic nowego. On jest po prostu dużym przeciwnikiem, który na ciebie szturmuje i to możesz go...
A nie, przepraszam, nie wiem, czy mówimy o tym samym, bo ja mówię o człowieku bez głowy.
Aha, no to tak, nie, myślałem, że chodzi ci o tego ostatniego nowego przeciwnika.
A, no to ten ostatni przeciwnik to jest pan Trąbka, dlatego że on się tak zachowuje. Myślisz, że on się skrada do ciebie? Nie, on stoi gdzieś 20 metrów i robi... I ty wiesz, że on tam stoi. To znaczy, no może jakbyś pierwszy raz go zobaczył, to może byś się wystraszył, bo byś nie wiedział, co to jest.
Co to jest, tak.
Ale on cały czas trąbi i to naprawdę nie ma w ogóle jakiegoś zaskoczenia. Wchodzisz do pokoju, słyszysz... Jest ich dwóch, spoko. No więc... tak. Gameplay jest kulawy, zdecydowanie. Fabuła też jest kulawa. Ale powiem ci, że fajnie się grało. Mimo wszystko.
To jest dziwne. Możesz wynaleźć masę rzeczy, która jest zła w tej grze, która działa gorzej niż w Dead Space drugim czy pierwszym, ale nadal dobrze się w to gra, bo nie wiem, bo klimat jest fajny, bo to jest fakt, że ja lubię te klimaty. Dead Space trzeci widać, że powraca jakby do korzeni tego, czym inspirował się Dead Space, bo nie da się ukryć, że te pierwsze nekromorfy z pierwszego i drugiego Dead Space'a są inspirowane The Thing Carpentera, że one mają te mutacje takie właśnie jak z tego filmu. I ten film, zawsze podkreślam, jest moim ulubionym horrorem, więc...
No zdecydowanie. Tym bardziej... Te głowy, no Jezu, właśnie. Jak ja lubię pomysł w Dead Space'ie właśnie tych małych głów, które przyczepiają się do zwłok, tak długo jak na przykład nie spalisz zwłok albo nie rozćwiartujesz ich, to one się przytwierdzają do tych zwłok po prostu i je reanimują i tworzą potwory, ale właśnie tam nie ma takich sytuacji jak w drugim Dead Space'ie, kiedy widziałeś, że te głowy wskakują do zwykłych ciał ludzkich i zaczynają właśnie tworzyć z nich te potwory. Tam są sytuacje, kiedy masz po prostu już potwory leżące bez głowy, na które wskakują inne te głowy. I to jest takie, kurcze, no czemu się uwsteczniamy, bo Dead Space drugi naprawdę miał fajne sytuacje, kiedy przechodziłeś obok jakichś ciał, zwłok i jaka była zasada, no, że trzeba je rozwalić, no bo prędzej czy później mogą wstać. I to właśnie było fajne, że niektóre potwory potrafiły nas gonić, dosłownie. A w Dead Space trzecim zamykamy za sobą jakieś drzwi, no i pff,
koniec.
Tyle.
No, ale to jest właśnie to, że mimo, że my potrafimy teraz wyliczyć masę rzeczy, która jest zła i nie pasuje, to ja nie potrafię powiedzieć, że to jest zła gra. Nie wiem dlaczego.
No zdecydowanie za 15 zł, słuchaj, ja uważam, że to jest świetna gra.
Aha, jeszcze jedna rzecz. Znalazłem w ekwipunku, nie wiem, czy ty do tego doszedłeś, ale jedna z tych rzeczy, które zbieramy z tych naszych zasobów, to są Ration Seals.
Tak.
I wiesz, do czego one służą?
można wykupywać jakieś ulepszenia i dodatki chyba
nawet. Nigdy w życiu bym się nad tym nie... Znaczy wiesz, po prostu zobaczyłem, że to mam w ekwipunku pod koniec gry, więc wchodzę do sieci i wpisuję, o co z tym chodzi, co się z tego robi. Wejdź do menu DLC i zamiast używać $5, zużyj Ration Seals. I to wygląda tak, że ty rzeczywiście kupujesz, dostajesz masę zasobów, bo tam setki tych zasobów wpływają nagle do ciebie. I jeszcze dodatkowo specjalne części do broni. Więc to ja rozumiem, że to jest rozwiązanie, które tam wsadziło chyba Visceral Games, żeby, nie wiem, może pokazać trochę fuckera i EA, że gracze wcale nie muszą płacić za zasoby 5 dolców, że mogą sobie to w trakcie gry też zdobywać i wykupować. Ale to powinno być jakoś lepiej zaznaczone, bo ja prawdę mówiąc nie znalazłem w grze nic, co by mi mówiło, że mogę ich w ten sposób używać. Dlatego pod koniec gry nagle okazało się, że mam masę zasobów, których już nie potrzebuję, bo mam ulepszoną zbroję, ulepszone stasis, ulepszone bronie i te zasoby zostały mi, nie wiem, na drugie przejście albo coś, bo tak naprawdę teraz już były mi do niczego niepotrzebne.
Wiesz co, ja z tego co pamiętam jest w Dead Space parę takich unikatowych broni, na przykład taka wielka łapa do kibicowania, gdzie jak ją używasz, o ile dobrze kojarzę, to masz taki wydźwięk jakiegoś kawałka metaliki i wszystko wybucha obok ciebie i nie wiem, ile potrzeba zasobów, żeby ją zrobić, ale wiem, że coś takiego jest. Ja myślę, że to jest ogólnie fajny pomysł, żeby w ogóle wprowadzić taką usługę, że jeśli na przykład jesteś wielkim fanem Dead Space'a i musisz mieć wszystkie dodatki, szczerze powiedziawszy nie wiem, czy jest jakiś fabularny, ale możesz po prostu zapłacić tym, co zdobywasz w grze i to jest super, naprawdę, to jest świetna
sprawa.
Znaczy
tam nie możesz właśnie kupić wszystkich dodatków, bo te dodatki, które dają ci nowe zbroje czy coś tam, one są normalnie płatne. Za te Ration Seals możesz wykupić tylko i wyłącznie dodatkowe zasoby.
Aha, okej. Okay. No, dobra, no to już chyba za dużo chciałem im przypisać.
No, fajnie by było, gdyby
chociaż
było
same
tak,
zbroje, wiesz co, same zbroje jakoś niespecjalnie mnie nie pieszczą. Ja miałem założoną zbroję z Mass Effecta 3, dlatego że EA mi podziękowało, że mam Mass Effecta 3 i proszę o to zbroja, która ma po prostu... Zresztą no, wygląda trochę inaczej. No i ma ten standardowy pasek wiesz, po prawej stronie.
Ale
no
wiesz, to też się zmieniło, bo teraz nie musisz zmieniać zbroi cały czas i dążyć do tej najlepszej zbroi, którą masz, bo jedyne co ulepszają zbroje, to jest to, że chyba przedostatnia zbroja daje ci więcej ekwipunku. I nic poza tym, więc... Jeżeli masz tą...
Bo te upgrade'y się po prostu dzielą. Tak jak upgrade'ujesz jedną zbroję, to upgrade'ujesz
tak, wszystkie.
Więc
niezależnie jaką nosisz, po prostu wybierasz sobie, w którym ciuchu ci najwygodniej w pewnym momencie gry i możesz sobie je zmieniać jak chcesz, nie bojąc się o to, czy ona ma taki stosunek damage'a do czegoś tam, czy taki, czy inny. Więc to jest nawet fajne, bo dzięki temu możesz sobie wybrać taki strój jak chcesz, a upgrade'ować to wszystko niezależnie. Więc... Koniec końców, ja myślę, powiedz jeszcze mi coś o tym koopie więcej, bo ja przeszedłem singla i dla mnie to było takie bardzo Dead Space'owe doświadczenie ostatecznie. I chociaż muszę powiedzieć, że gra nie jest na pewno zła, to jest dobra gra. Na pewno najsłabsza ze wszystkich Dead Space'ów, ale nadal dobra, nie dorasta do pięt dwójce na pewno. To powiedz mi, jak mocno koop wpływa na te odczucia związane z Dead Space'em i czy rzeczywiście coś zmienia, bo ja grałem tylko jeden rozdział koopa. I był całkiem ciekawy, jak mówię, wprowadził zupełnie nową płaszczyznę dla postaci Carvera, więc wiesz, on dostał takiego charakteru, że powiedz mi, jak to wygląda, czy koop rzeczywiście zmienia tą grę diametralnie?
Diametralnie na pewno jej nie zmienia, natomiast w misjach, kiedy pojawia się właśnie Carver i wątek jego przeszłości, to mamy właśnie możliwość investigate i w momencie, w którym zaczynamy śledzić jego przeszłość, to są takie momenty, kiedy on ma takie flashbacki i one są na tyle silne, że on po prostu zamiera całkowicie i wtedy właśnie druga postać, którą steruje gracz kolega, w tym momencie przeżywa tak jakby tą historię całkowicie osobno, natomiast my musimy najczęściej odpierać atak nekromorfów, które w tym momencie, nie wiem, nagle dowiadują się, że on ma jakieś problemy. Natomiast chyba najfajniejszy moment jest wtedy, kiedy zaczynamy się dopytywać nawzajem na Skype'ie czy na jakimkolwiek innym komunikatorze głosowym, czy ty widzisz to samo, co ja widzę. bo wtedy rzeczywiście robi się ciekawie, kiedy kolega na przykład zaczyna ci mówić, że tobie się coś z twarzą dzieje, albo czy ty widzisz te prezenty tutaj, albo co to w ogóle jest, gdzie ja jestem. Natomiast nie jest to specjalnie wykorzystane do końca i to mogłoby naprawdę zmieniać diametralnie grę. Mogli na przykład panowie z Visceral Games pójść w stronę Batman Arkham City, kiedy Batman zamienia się w królika. Nie wiem, czy kojarzysz Mad Hatter, tak. Dokładnie ten wątek. Taka wizja świata, która dla jednego gracza jest kompletnie przeinaczona, byłaby naprawdę bardzo ciekawa. Natomiast no, w samym tym dodatkowym wątku dowiadujemy się o Carverze paru ciekawych rzeczy, ale to jest tylko tyle, tak więc ten cały content, który masz zaszczyt korzystać, czy tam zwiedzać właśnie dzięki temu, że grasz w koopie, jakoś nie jest specjalnie bogaty, ale warto sprawdzić, chociażby po to, żeby posłuchać audiologów, bo wtedy wiadomo mniej więcej, kim jest Carver, co zrobił i dlaczego się czuje tak, a nie inaczej. Ale myślę, że jako koop to ogólnie rzecz biorąc, no nie wiem, no są właśnie takie momenty, nie wiem jak to wygląda, kiedy grasz pojedynczo, że wiesz, że Isaac ma jakiś moment zwątpienia i nagle pojawia się cutscenka, w której Carver wyskakuje z pępka i lewej pachy i mówi: weź Isaac, nie myśl o tym, a okej, dzięki Carver. No i się chowa z powrotem do pępka, nie? Nie wiem, czy u ciebie to tak wyglądało, że Carver za tobą
pojawiał się czasem. Nie, pojawiał się czasem w jakimś momencie, gdzie się go zupełnie nie spodziewałem, albo przychodziłem gdzieś sam jako Isaac i nagle za mną podchodził Carver, który wziął się tam nie wiem skąd. Dlatego mówię, że było pewne rozczłonkowanie i myślałem, że dlatego ty dostałeś lepszą grę i w sensie fabularnie na pewno dostaliście lepszą grę grając w koopie.
Zdecydowanie gameplay... bardziej konsystentna była, tak.
Jednak gameplay chyba, zgodzimy się, no nie jest najlepszy. Na plus należy zaliczyć crafting i to, jaki klimat tworzy gra na tej śnieżnej planecie.
I scenerie właśnie, scenerie są wyjątkowo ładne. Graficznie Dead Space jest ładny. Śmiem twierdzić, że jest trochę brzydszy od drugiej części. Nie wiem dlaczego.
Tekstury wydaje mi się, że są troszkę gorszej jakości.
Właśnie.
Ale ogólnie no. Wydaje mi się, że Visceral Games stworzyło genialny silnik graficzny, bo Dead Space'y poprzednie chodziły bardzo dobrze na moim starym laptopie, a na tym laptopie udało mi się go wymaksować, wszystkie ustawienia praktycznie na max, prócz wygładzania krawędzi. I ona chodziła bardzo płynnie, więc ten silnik naprawdę daje radę i on powinien być wykorzystywany w większej ilości gier.
Ale Isaac wygląda strasznie, jeśli chodzi o jego oczy, o jego wory pod oczami.
Jego włosy.
Ja zdaję sobie sprawę, że on wiele przeszedł, ale...
ale ogarnij się, człowiek.
On wygląda jak widmo, dosłownie, jak wrak jakiegoś statku, o który roztrzaskiwują się fale od 50 lat i po prostu już wszystko jest poszarpane, łącznie z tym drewnem, które jest spęczniałe od morskiej słonej wody. To jest... On wygląda źle. Ja wiem, że on ma wyglądać źle, ale mógłby wyglądać źle trochę inaczej, tak żeby nie budzić... Żeby budzić rzeczywiście politowanie, a nie taki grymas połączony z uśmiechem. No. Tak więc to jest tyle. Z mojej strony na pewno gra wygląda ładnie, jeśli spojrzymy właśnie na te scenerie. Bardzo mi się podobały te momenty, kiedy właśnie mieliśmy niektóre takie sytuacje, które nam prezentowały cały ten świat wokół nas. To było naprawdę fajne. I ogólnie rzecz biorąc, myślę, że każdy, kto nie miał kontaktu z Dead Space'em trzecim, jeśli uda wam się upolować na Allegro czy gdzieś w jakimś sklepie, bo ja ostatnio byłem w Saturnii, widziałem Dead Space'a trzeciego za 40 zł. Myślę, że to jest jeszcze za dużo jak na tą grę, ale jak będzie tańsza, to warto ją sprawdzić, dlatego że ja osobiście ją kupiłem za 15, tak więc to jest naprawdę niewielka suma pieniędzy, niestety bundle się już skończył, więc jeśli ktoś nas teraz słucha i zaciska pięść i mówi kurczę blade, to niestety no trudno, ale na pewno znajdziecie te gry jeszcze przez parę miesięcy na Allegro, dlatego że ich jest tam mnóstwo. No i myślę, że warto sprawdzić, jeśli ktoś ma z kim grać, to myślę, że to jest całkiem rozsądnie spędzony czas i chodzenie z małym robocikiem, który radarem wskazuje nam, gdzie jest najlepsze miejsce, żeby go rozstawić, czasami potrafi być śmieszne, kiedy musimy się domyślać, o co mu chodzi, że on chce w ścianę być włożony. Na pewno fajna gra koopowa, ale najgorszy Dead Space, tak jak wspólnie stwierdziliśmy.
Ale nigdy nie powiem, że to jest zła gra. Ona po prostu robi parę rzeczy źle, ma swoje dobre momenty i koniec końców Dead Space chyba umarł, bo jak na razie podobno jest powiedziane tak, Visceral Games mówi, przyszłość Dead Space'a zależy od fanów, więc po trójce nie wiem, jak będzie wyglądało community i czy oni rzeczywiście będą chcieli kolejnych części. Ja nie potrzebuję kolejnych Dead Space'ów, po prawdzie.
Bo fabularnie kolejna część Dead Space'a na pewno będzie. Znaczy, jeśli chodzi o samą fabułę, nie chodzi o samo zrealizowanie gry, ale jeśli na przykład chociażby miał powstać komiks, to on powstanie, dlatego że rzeczywiście Dead Space nie kończy się w taki sposób, że zostawia nas w niewiedzy. Koniec na pewno mówi nam o bohaterach.
Ale pamiętaj też, że jest fabularne DLC już do tej gry.
Tak. Jest fabuła. A no rzeczywiście.
No właśnie, tak. Więc ta historia jeszcze się nie skończyła i wszystko w rękach graczy i EA, czy EA będzie chciał wydawać jeszcze pieniądze na Dead Space'a na nową generację konsol. Więc to tyle. Myślę, że już tak się za dużo rozgadaliśmy. Widzę, że chyba jakieś 50 minut mamy na budziku.
Na budziku powiadasz?
Więc Dead Space 3. W bundlu okej. Okay. Za cenę normalną sklepową lepiej kupić dwójkę.
Okej. Okay. 3, 2, 1. Dobrze i żegnamy się w 172 odcinku.
170? 150?
152, tak?
Tak.
Tak, dobrze, bo właśnie nie wiem, dlaczego ta siódemka za mną chodzi. W 152 odcinku DualShock Podcast myślę, że całkiem ciekawy, szczególnie początek i koty, natomiast jeśli ktoś nie lubi Dead Space'a, to teraz już wie, na co może w Dead Space'ie narzekać i gdzie można kręcić gówno burzę oraz jakich argumentów używać. Podpowiem oficjalne forum Dead Space'a. No. Tak więc to tyle z naszej strony i zapraszamy oczywiście na kolejne odcinki DualShock Podcast, a teraz żegnają się z wami Bizon
i Odin.
I Odin.
Ale wiesz, my się też pewnie będziemy witać w przyszłym tygodniu, bo Blady teraz się wygrzewa z Sokratesem i Platonem, także wiesz, wydaje
Blady
mi się...
zaraz uczestniczy w zamieszkach Bizon, a nie, że się wygrzewa. W Grecji na ulicach są porozstawiane, wiesz, te takie zapory dla samochodów i policja stoi z tymi, z shotgunami na gumowe kule, tak więc
cały,
nie wiadomo.
Cały czas jeszcze teraz? Bo ja się nie orientuję teraz.
Wydaje mi się, że tak, więc możliwe, że Blady weźmie karton, założy strój z ASG i zacznie tam, wiesz, przemierzać ulicę mówić "War has changed."
Niezależnie co Blady będzie robił, to raczej i tak nie pojawi się w przyszłym podcaście, więc będziecie skazani na słuchanie znowu mnie i Odina.
Nie. To na razie.
No hej.